Cześć, jestem Szymon i witam was w trzecim odcinku Offbeat Podcast. Po kolejnej krótkiej przerwie, no niestety tak bywa, wracamy ze zdwojoną siłą, ze mną jak zwykle Amadi.
Siema.
No i gość specjalny, nasz pierwszy konstruktywny krytyk, żeby nie powiedzieć pierwszy hater, bo tak nie było, Sebak Styk. Witam cię, Sebo, miło cię gościć w naszych skromnych progach.
Siema.
Wow, udało mi się pierwszy raz, tak więc skoro już tak fajnie to zaczynamy, lecimy. Oczywiście klasycznie mamy kilka singli, dwa albumy i temat, o którym się rozgadamy. No i na pierwszy ogień idą dwa kawałki z twojego kanału, prawda, Seba? Janicjusz to twój, powiedzmy, zawodnik albo osoba, którą wydajesz.
Tak, to prawda, z Janicjuszem od jakiegoś czasu działamy. W tym roku w sumie rozpoczęliśmy współpracę i widać, że się coraz bardziej rozkręca od tej pierwszej rzutki. Rozmyty w ogóle poszedł dosyć kozacko, już 50 tysięcy wyświetleń. Ego trochę gorzej tupta, ale no w ogóle to są inne numery. Też warto było uwagę zwrócić na to. Gdzieś tam ten rozmyty to jest właśnie taki trochę rozmyty, to jest taki wokalnie w sumie Janicjusz jest kolejnym instrumentem, Ego leci tak bardziej już no mocniej.
No, a tak z czystej ciekawości dwie rzeczy. Nawiązujesz z nim współpracę często przez maile i tak naprawdę przez jakieś podsyłanie. Jak trafiłeś na Janicjusza? Bo w sumie to mnie też ciekawi, bo faktycznie zawodnik jest ciekawy, jest takim instrumentem w takim kolejnym w utworze, ale tak, jak to się zdarzyło?
Janicjusza podesłał mi mój kumpel Bisek, który gdzieś na jakiejś grupce twitterowej znalazł ten numer, bo brat Janicjusza gdzieś to wrzucał, czy znajomy, już nie pamiętam. I Bisek mi to podesłał, ja się zajarałem, to był numer Trualis i Janicjuszowi zaproponowałem recho z tego numeru do mnie. I tak to jakoś poszło, zaczęło się.
Okej, okay, nie.
Idzie, ładnie idzie.
Ale nie, niech fajnie idzie, bo generalnie ja mam zawsze ten opór przed takimi młodymi graczami, bo po prostu nie wiem, czego się spodziewać. Jakby wiem, że strasznie dużo osób idzie w ten rap i często zdarza się tak, że te kawałki są albo w pewnym momencie już zaczynają być wtórne i to jest na przykład trzeci kawałek i czujesz, że osoba nawija o tym samym, nie szuka niczego ciekawego, albo po prostu to od początku jest słabe i ty wiesz, że w sumie warto byłoby dać tą drugą szansę, żeby ta osoba się mogła rozkręcić, ale jest ten taki niesmak i tak jak zawsze widzę na naszych listach takie mniej znane ksywki, to tak mówię, kurde, no co to jest, co to będzie? I tak puściłem sobie wczoraj już Janicjusza i naprawdę po prostu aż mi się chciało tańczyć. To co Seba wspomniał o tym instrumencie, ja bym dodał, że to jest takie gładkie, że po prostu jest taneczne mimo swojego spokojnego wydźwięku. Dla mnie to jest coś tak bardzo, bardzo fajne w muzyce, że jakby to nie jest tylko po prostu nawinięcie szesnastki, zrobienie bridge'a, paru cutów i jazda, lecimy na YouTube'a 50 milionów wyświetleń, bądźmy kolejną gwiazdą, tylko faktycznie jest na to jakiś zamysł, jest ta linia melodyczna. To jest coś, co bardzo doceniałem i faktycznie jakby, mimo że to nie jest, powiedzmy, taneczny utwór w takim rozumieniu klubowym, tylko taki, powiedzmy, jazzowy, taki po prostu smooth.
Ale tak, Szymon, ja się właśnie cieszę, że użyłeś słowa taneczny, bo bycki to ja takie same, jak słucham Janicjusza, mam takie tam odczucie, że on by nawijał nawet jakąś depresyjną, smutną piosenkę, to z tym swoim vibe'em takim właśnie bardzo melodyjnym i tak mega przyjemnie by mi się jej słuchało.
No tak, po prostu słuchasz i czujesz się jak w jakimś takim teledysku, że po prostu sobie skaczesz i tak płyniesz przez całe życie. Jakby dobry soundtrack do życia, nawet z takim bardziej depresyjnym vibe'em, jeżeli by było, ale był dobrze prosperujący gracz i tam o liczbach wspomniałeś, Seba, i są nawet spoko jak na takich młodych graczy. Wiem, że zdarzają się zawodnicy, którzy ci bardzo mocno wystrzeliwują z wyświetleniami i w sumie z dobrych życzeń to ja bym chciał, żeby Janicjusz tak wystrzelił, bo takich zawodników nam potrzeba, jakby, którzy eksperymentują, którzy nie trzymają takiego podstawowego jednego stylu, new school, true school, autotune czy coś takiego, żeby to była otwarta głowa. Głowa otwarta, fajnie. Dobra.
No tak, Janek właśnie pokazuje tą taką otwartość u siebie, ale do tego, w sensie otwartość na różne jakby brzmienia, a do tego jeszcze tekstowo to też nie jest o niczym. też warto zauważyć.
No tak, faktycznie, tam teksty też są bardzo ciekawe, no i skoro mówimy o ciekawych tekstach i takich otwartych głowach, no to chyba trochę wejdziemy w jakiś taki nepotyzm, kolesiostwo i tym podobne, no bo nasz dobry znajomy, bo chyba tak możemy go określić, i stały bywalec naszego odcinka, czyli Wszędzie Żuber, z swoją tak naprawdę epką Lo-Fi London. Na sam odcinek podcastu wzięliśmy tylko dwa kawałki.
Tak, ale na dziś dzień, jak my to nagrywamy, to został tylko jeden do opublikowania.
Tak, no i tutaj a propos takich depresyjnych klimatów, no to mamy dość ich sporo. No i to jest takie prawdziwe, smutne jakby, znaczy smutne, no fajny taki trochę raport z wracania do bycia sobą, bo nie ukrywa, nie jest w kawałkach ukrywane, że no sam wyjazd do Londynu to była jakaś forma takiej odtrutki, że też nie było za lekko. Ciężko się gada o poważnych tematach, po prostu, które są poruszane, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ostatnio muzyka ma po prostu brzmieć, a tutaj ma dość mocny dla mnie przekaz i ciężko mi rozdzielać Lo-Fi London, Semikolon, czy turkusowe listki, o których w sumie wspominaliśmy w podcaście poprzednim, jeżeli się nie mylę. I tak naprawdę bardzo dla mnie mocne kawałki, jakby Żuber pokazuje, że dobrze się też czuje w takich bardziej mrocznych klimatach. I tak się strasznie rozgadałem, bo ostatnio po prostu nie tyle wpasowuje się w mój nastrój, co po prostu, no, jakkolwiek źle to zabrzmi, przyjemnie mi się tego słucha. Nie wiem, jak wy panowie tutaj, może oddam głos gościowi, no bo też hostowałeś Dawida u siebie.
No, ta cała epka będzie u mnie. Do publikacji został jeszcze jeden numer. No i co bym powiedział, podbijam na pewno twoje słowa, no bo Dawid tutaj przekazuje tak mocne jakby dawki emocjonalne w tekstach. Do tego gdzieś jest ta właśnie ucieczka, odpoczęcie od swojego życia w Krakowie i całość dosyć spojona właśnie przez ten wyjazd. Też podoba, oprawa graficzna jest ciekawa, w sensie jest niby prosta, ale tam ZWR zrobił też tym robotę, myślę.
Znaczy ta spójność w oprawie graficznej jest czymś cudownym i ja pamiętam jedną z moich rozmów z Dawidem, jak właśnie było poruszany temat przenoszenia się wyprowadzki, jak też padło, że ja przenoszę się do innego miasta, do Warszawy, też właśnie, nie w sumie, nie że tak, nie, inaczej, żeby zacząć nowy rozdział, nie z jakichś takich depresyjnych powodów, tylko tak po prostu, żeby w życiu móc odznaczyć jakiś nowy rozdział i nowy początek. I naprawdę bardzo mi się dobrze o tym rozmawiało, jakby poczułem, że mimo jakby nie mam tylu przeżyć na głowie i naprawdę jakby dziękuję, że nie mam aż tak mocnych doznań i nie potrzebuję, że tak powiem, wsparcia, bo że jakkolwiek to nie potrafię o tym powiedzieć jakoś tak sensownie, bo strasznie się rozczulam, to rozumiem to, że czasem trzeba zacząć od zera albo po prostu mieć możliwość po prostu bycia taką czystą kartą albo odpoczęcia, zresetowania swojego umysłu i żeby móc działać dalej. Nie wiem, ja się mogę tak rozwodzić, bo naprawdę jestem pod mega wrażeniem. Nie wiem jak ty, Amadi, bo...
Ja mam tak, jak słucham każdy kawałek z Lo-Fi London EP, to zawsze mam takie uczucie, że wow, jakie to jest mocne, jakie to jest... Po prostu ja nie mam takiego charakteru, osobowości jakiejś takiej smutnej czy depresyjnej. Ogólnie na co dzień jestem raczej wesoły, ale jest też jesień i przez tą jesień, przez w cudzysłowiu, bo to przez różne rzeczy. Miałem też taki niedawno smutniejszy okres i ta epka, tą epką Dawid wbił się po prostu nie tylko w moje uszy, ale po prostu do serca tak doszedł, czy do duszy, bo naprawdę ta epka jest mocna, przemocna i to nie jest, dla mnie to jest coś więcej niż muzyka, ten klimat, naprawdę. I z przyjemnością czekam na całość tego, żeby całe to posłuchać od początku do końca, bo to jest coś więcej, coś co powoduje u mnie trochę więcej uczuć niż jakieś zwykłe słuchanie muzyki.
No, no to i tyle. To tyle. W sumie ja jeszcze powiem, że Lofi London to jest dobra rozgrzewka przed mrokami. Jakby
na
czekam,
pewno.
Aż,
na pewno.
Aż też Dawid będzie mógł zamknąć ten motyw mroków. Może też zejdzie to z bani, bo nie ukrywajmy, nagrywanie takiego mocnego materiału też może trochę ryć banie. Ale no tak, może trochę zluzujemy i troszeczkę wprowadzimy kontrowersji, no bo mamy tak naprawdę teraz 3 single i od 2 graczy, więc tak na początku o co chodzi i euforia. Co panowie sądzicie? No bo nie ukrywam, że taki dostałem odgrzewanym kotletem w twarz, nie, powtarzane po milion razy i taki, no, dobry, jakby, nie wiem, no po prostu mam do tego takie mieszane odczucia, jakby, okej, to jest track, który może zrobić genialne wyświetlenia i chyba zrobił, bo nawet na teraz nie wiem, jak wysokie są te wyświetlenia, ale wiem, że było na pewno w karcie na czasie, ale nie wiem, jakoś tak bez wow. No kolejny kawałek o co chodzi nowokolorowy.
Bo ty, Szymon, teraz wspomniałeś o wyświetleniach i mi się wydaje, jak ja patrzyłem, jak te wyświetlenia w tej euforii szły, to nie szły jakoś szybko. Ja byłem aż właśnie w szoku, że taki klip, bo klip był, no klip jest na poziomie, ile oni w ten klip włożyli i pieniędzy, i pracy, i tam wszystkiego, to naprawdę ja byłem w szoku, że to ma nadal, jest 10, jak my nagrywamy, jest 10 października, to wyszło 17 września, czyli no niecały miesiąc temu. A to ma 2 miliony wyświetleń. Jak na o co chodzi i mnie jeden miesiąc, to dla mnie wydaje mi się, że to są małe wyświetlenia i myślę, że to jest też wpływ tego, że po prostu to nie jest nic nowego, nic ciekawego, że o co chodzi już robił takie rzeczy na płycie Nowy Kolor, więc dlatego ludzie kilka razy to odsłuchali, ale nie wracają do tego i to nie jest taki hit jak na przykład Nie, czy Telefony jak wychodziły, bo wtedy to było takim hitem naprawdę, bo to było coś nowego w jego wykonaniu. Ale Euforia nie jest jakimś takim kolejnym postępem, progresem jakimś takim, tylko jest tym samym, jest dobre, ale kurde, takie do bezstrzału większego, tak powiem.
No jakby była odrzutem w sumie z Nowego Koloru nawet, można by powiedzieć. Jest ten vibe zachowany, tak jak obaj zauważyliście. No i do tego też może sobie to lecieć w tle, jest to przyjemne, ale nie ma się w ogóle jakby na czym skupić.
No, ale na czymś, na czym trzeba się skupić, to jest Nigdy Już Nie Będzie Jak Kiedyś, gdzie młody Jan naprawdę, no, wrócił do starej stylówy i to pokazuje, że on po prostu jara się tą stylową nowokolorową i dlatego ją robi, ale jak trzeba zajebać mocnym truskulowym kawałkiem, to nie ma przed tym oporów i robi to naprawdę dobrze. Jest to, no, dla mnie coś, co udowadnia, że okej, to się kiedyś znudzi, znaczy ta nowokolorowa stylowa, ale Janek nigdy nie będzie odbiegał od czegoś nowego, kombinowania. Po prostu jak na przykład przejdzie mu na to zajawka, to złapie inny styl i będzie w nim tak samo dobry, no bo nie ukrywajmy, jego płyta Nowy Kolor naprawdę może nie otwarła nowy rozdział w rapie, no bo to nie jest nic aż tak przełomowego, ale bardzo fajnie pokazała, że nowa szkoła potrafi. Nie wiem, ja jestem pozytywnie zaskoczony, że dostaliśmy taki kawałek. W sumie na Nowym Kolorze jako dodatkowy kawałek też dostaliśmy utwór z Personem i on też był w tych klimatach takich staroszkolnych, więc pokazał, że o co nie stracił pazura, ale dalej kombinuje i dla mnie props. Jakby, jeżeli mam porównywać te dwie premiery, no to częściej będę wracał do Nigdy Nie Będzie, Już Nie Będzie Jak Kiedyś, bo do tych takich newschoolowych rzeczy średnio, no tak samo nie wracam do tego kawałka z tym takim bitem a la Narcos. I teraz zapomniałem tytułu, wybaczcie panowie, i oddaję wam głos i nie wiem, czy przełamujemy teraz zasadę, że Seba pierwszy, a Madi drugi.
Bawcie no, ja się zgadam, dobrze,
walczcie o mikrofon.
Już nie chcę walczyć z Sebą, on ma większe zasięgi. Nie, już mówię. Jak wyszedł singiel Nigdy Już Nie Będzie Jak Kiedyś, to no ja się podnieciłem. No bez kitu, jak to wyszło, jak tego posłuchałem, to wow i jeszcze raz wow. No do mnie trafił totalnie. W ogóle mi się spodobało to, że on wyjaśnił tych ludzi, którzy mieli do niego problem i wyjaśnił to w takim hip-hopowym, zrobił to w takim hip-hopowym stylu. No i pokazał właśnie, że co to jest za problem, to nie chodzi, że ten, czemu oni się zaglądają mu do kieszeni, czemu takie rzeczy robią i czemu go hejtują. Pokazał, że nadal umie na tym płynąć, na tych hip-hopowych bitach i po prostu, no dla mnie pozamykał, mogę powiedzieć, że mógłby pozamykać po kilku osobom, którzy się go czepiali buzię tym kawałkiem. I mnie się to podoba i w momencie, kiedy to wychodziło, miałem taką myśl, jak fajnie, że jest taki, o co chodzi na tej naszej hip-hopowej, rapowej, polskiej scenie.
No to prawda, no i jeszcze w sumie tak, no nie z tym młodszym pokoleniem w rapie i wbił się na początku dosyć mocno tym oldschoolowym stylem, potem w sumie zniszczył scenę newschoolowym stylem i teraz jakby działa w tych dwóch stylach. To jest bardzo spoko. Mi się bardzo podobało, jak Mielona w tym właśnie utworze dosyć wyjaśnił, jak skończyło się to zawsze. No bo to trochę jest takie...
Właśnie, no to też mocna sytuacja i on dobrze, że fajnie to powiedział. Dobrze, że to też powiedział.
No ale faktycznie, no bo to był dość mocny zarzut na płycie Mielona i ja pamiętam, że bardzo jakby szanowałem, stwierdzałem nawet, że to jest level up, jakiego nigdy nie dostaniemy, bo fajnie Mielon rozliczył scenę, ale o co chodzi, pokazał, że okej, rozliczajcie mnie, czepiajcie się, że jestem newskulozą, ale patrzcie, ja was też kurwa rozliczę i wy się nie martwcie o to, bo o co chodzi, nie traci na stylu, tylko po prostu bawi się tym, co lubi robić i w sumie no to jest chyba ta legendarna autentyczność, której potrzebujemy w rapie, tak, że no robi to, co lubi, a nie nagrywa na przykład drugiego slama, żeby po prostu zbić pieniądze, tylko nagrywa to, że o, zajawiłem się newschoolem, mimo że tam pół roku wcześniej w wywiadzie dla CGM-u mówiłem, że newschool nie wyobrażam sobie siebie na autotunie, ale się zmienił, no tylko słoń nie zmienia zdania, tak? Więc dla mnie propsik. No ale w tej dyskusji odezwał się pewien gracz, który kiedyś był również członkiem Asfaltu. Uważam, że za czasów bycia w Asfalcie, za czasów jeszcze starej ksywy, miał ten pazur, ale też go nie stracił, bo jak rozlicza o co chodzi w o co chodzi, what the fuck, mindfuck, to też pokazuje, że okej, mam swoje naleciałości religijne, które dla mnie są męczące, ale ja po prostu lubię narzekać, to tutaj jakby pokazuje, że okej, o co chodzi, jesteś artystą, jesteś raperem i w takim razie, jeżeli jesteś taką osobą, to ja jako też członek tej subkultury mogę cię rozliczyć. I wchodzi Tau, mówi co uważa, pokazuje to w bardzo fajnym stylu i coś, za co chyba najbardziej szanuję Taua w tym całym rozgardiaszu, to jest to, że on tego nie nazwał dissem, on nie dissuje w tym momencie o co chodzi, tylko porusza swoje argumenty i nie zachowuje się jak 3/4 sceny, że strzela kurwa na Facebooku do nich, tylko po prostu wchodzi do studia, odpala beat i nagrywa. Robi to w takim stylu, jaki powinien być według mnie zawsze prowadzony, no bo te strzały na Facebooku, po co one są?
No tak, no dokładnie, tak samo w sumie o co chodzi, nic nie pisał na Facebooku, tylko poczekał do nowej płyty i zawarł wszystko w kawałku. U Tau bardzo podoba mi się te follow-upy wszystkie do wersów, o co chodzi, ze wcześniejszych utworów. Tam do Polepionego bardzo chyba fajnie się odwołał, jeżeli się nie mylę.
Tak, on w ogóle tyle follow-upów zrobił, że ja po odsłuchu byłem w szoku, że on tak zna jego twórczość, że tak śledził jego twórczość, że tak kojarzy jego twórczość, że zrobił tyle nawiązań, tyle follow-upów. Dla mnie to był szok, że taki mainstreamowiec jak Tau, czy no w ogóle dla mnie to nie jest dla mnie takie, wiecie, to nie jest jakieś takie mocno oczywiste, że polscy raperzy sprawdzają innych polskich raperów, bo oni zawsze się tam właśnie wykluczają, że co wy, ja nie słucham polskiego rapu i takie tam. Ale właśnie mega pozytywnie mnie zaskoczył Tau, że znał naprawdę tyle twórczości, o co, żeby się do niej odwołać follow-upami.
Jakby tu parafrazując dość klasyczne zdanie w polskim streetwearze, research is not a crime. No tak naprawdę fajnie, że Tau zrobił ten research, jakby przeszukał, poznał może twórczość, o co chodzi, a może go słucha i tak, i zna to, i te odniesienia były naprawdę fajne, jakby tego nam brakuje, jakby Tego nam brakuje, żeby były puncze, wersy i żeby to miało sens, a nie twoja matka jest gruba, a twój stary śmierdzi jak zgniły chomik, no.
A ktyk ty.
Kolego, bang, rozwiązane.
Kumplu kochany.
Kumplu kochany, no dokładnie. Jezu, jak my sobie słodzimy, naprawdę.
Nie, no tak naprawdę ja go hejtowałem poza anteną.
No oczywiście, jakby, wiecie, to jest, tam Amadi wspominał, że Kstyk ma lepsze wyświetlenia. Wy myślicie, że co, że myśmy z nim na Płocku spędzali, czy tam na Psycho Party spędzali czas, bo fajnym jest kolegą? Proszę was, to jest tylko dla wyświetleń, Seba, oczywiście wiesz, że to dla wyświetleń, jakby co,
przelew... No tak, umowę spisaliśmy, no.
Umowa jest spisana, przelew już idzie. Czekaj, bo mi właśnie przyszło potwierdzenie przelewu, kasę masz na koncie, możemy jechać dalej z tym przerywnikiem komediowym. I a propos komedii, no mistrz, dla mnie jakby na nowo odkryłem Adiego Nowaka, to jest coś, co ja zawsze mówię, jakby, nie wiem czy pamiętasz Amadi, raz nagrywaliśmy i chyba po Ultrafiolecie albo po którymś z kawałków właśnie zapowiadających kosz, ja powiedziałem, że na nowo zajawiłem się Adim Nowakiem i ja nie wiem czemu, ale za
tak, to było po tym kawałku, że wyłączony messenger, odpalona konsola.
Tak, to. No. Jakby za każdym razem mam tak, że co mam jakąś styczność z Adim Nowakiem, to ja się nim jaram na nowo, jakby on potrafi mimo częstej wtórności, bo to parę osób mi wspominało, że on z czasem nawija milion razy to samo, ale jakby za każdym razem można go odkryć na nowo, po prostu na tej płycie to co zrobił, to jest coś pięknego, bo dla mnie mieszanka tych styli, czyli ten klasyczny Adi Nowak taki śpiewany z autotunowym, mocnym, trapowym koszem, gdzieś w takich klimatach też innych, na bitach Kubiego, na bitach Barwińskiego, Up and Downa, po prostu jakby, no Adi Nowak dla mnie jest odkryciem roku i odkryciem kolejnego miesiąca. No, najprawdopodobniej tak przez najbliższe pół roku się będę zachwycał, co nie zmienia faktu, że też coś, co doceniam ostatnio coraz bardziej, czyli koncertowo jest dla mnie mistrzem. Jak było Kstyk Party, na którym niestety się nie mogłem pojawić, bo pojechałem sobie na Tomiego Casha, na którego czekałem długi, długi czas, bo za każdym razem coś mi wypadało, no i przed nim grało dwóch graczy i o jednym mogliście czytać na fanpage'u, a jeżeli nie, no to zapraszam, bo jakby trochę tam ponarzekałem na koncert Young Igiego, ale nie miałem szansy opowiedzieć o koncercie Adiego Nowaka. Jakby zawsze mi się wydawało, że okej, on może zagrać dobry koncert, ale to nie jest jakoś, no jeden koncert jak wiele, ale pierwszy raz widziałem tak dobry kontakt z publiką, taką charyzmę i to, że na przykład odpalał sobie tuna podczas koncertu i radził sobie z tym bardzo dobrze. Widać było, że on się wczuwa w ten koncert i nawet mogę to powiedzieć, że zrobił lepsze show niż Tommy Cash, mimo wszystko. I jakbym o samym koszu mogę się tak wypowiadać milion po prostu milion słów, bo jestem zachwycony tym utworem, może tym całą płytą. Co ciekawe, ostatnio miałem sytuację w pracy, gdzie puściłem sobie songi i fotki i w tym momencie wylatuje z kuchni do mnie kolega i: Szymon, kurwa, co to jest za utwór? Podaj mi jego tytuł, no bo katujesz to od jakiegoś czasu, ja nie wiem co to jest, a to jest zajebiste. A tak podaję mu, on: dzięki. I dzień później mówi, ja tak pytam, co puścić, czego słuchamy? On: a może songi i fotki? I widać, że to się wkręca też ludziom, którzy nie są w rapie, bo po prostu jest to dobre i nie wiem jak wy panowie, nie wiem czy też macie na takim zapętleniu Adiego, ale u mnie nie znika z playlisty już od jakiegoś czasu.
Adiego Nowaka album cały, od początku do końca przesłuchałem dopiero dzisiaj rano,
żałuj,
bo wiedziałem, że muszę je przesłuchać, żeby wiedzieć o czym mówić. I szczerze mogę żałować, że przesłuchałem dopiero teraz, bo bez kitu, jak ja nie jestem jakimś wielkim fanem Adiego, bo on ma taką charakterystyczną stylówę, która nie jakoś mocno mi tam nie siada, to nie jest jakiś mój typ rapu, który jakoś mocno lubię, ale ta płyta jest, no mogę powiedzieć, no kompletna, to jest coraz rzadziej mainstream wydaje takie płyty, którymi mocno bym się jakoś właśnie jechał. płyta Adiego Nowaka Kosz jest świetną płytą i ja jestem zadowolony z mainstreamu, że dał nam tą płytę w tym czasie ostatnim właśnie, bo no te kawałki, to wszystko jest tak, jest bardzo właśnie melodyjne, mega dobre warsztatowo. Tekstowo jest różnie, bo tam tematycznie nie zawsze mi siada to, co on nawija. Ale podoba mi się mega, w jakie słowa to wszystko objecha ten temat. To w ogóle część płyty jest, wydaje mi się, o takim właśnie wygrywaniu życia, będąc raperem, jak on ma bardzo spoko właśnie te przywileje, jak właśnie wygląda jego życie mega pozytywnie. Ale właśnie bardzo ciekawie ubiera to w tych kawałkach to wszystko w mega dobre właśnie wyrazy, metafory. I właśnie mega dobrze technicznie, warsztatowo to zrobił. Więc ja się bardzo dobrze, bardzo mocno jaram tą płytą. Jeżeli chodzi o mainstream, to naprawdę to jest wysoki poziom, bo mówię, tak jak mówię, mainstream mnie jakoś nie zaskakuje ostatnio mocno. A ta płyta mnie zaskoczyła bardzo, bardzo pozytywnie.
Fun fact, tytuł Kosz pochodzi od tego, że to miały być odrzuty. To w ogóle miało się ukazać jako epka, bo widziałem to chyba w wywiadzie w czwórce, że tak naprawdę to nie miała być pełna płyta, to było jakby takie przejście między ćwirem a nowym materiałem, który przygotowuje dla nas Adi, a wyszła z tego kurwa płyta kompletna, jakby z różną stylistyką i my się tak zachwycamy, ale tak naprawdę nie wiem, co ty sądzisz, Seba, o Adim.
Całą płytę też przesłałem dzisiaj, tak jak Amadi. I gdzieś, no single wiadomo, miałem osłuchane wcześniej. U mnie w mieszkaniu moja kochana dziewczyna katuje numer z Dziarmą. I mi osobiście single wszystkie się podobają, są takie wpadające w ucho, zostające w bani. Ale gdzieś tam przy reszcie numerów brakuje mi czegoś takiego, co by pozwoliło mi zostać przy tych utworach. A na pewno zgodzę się też z tym, że tekstowo Adi jest kozakiem i to, jak potrafi jakieś proste rzeczy ubrać w słowa, to jest coś pięknego. Można by powiedzieć, że no, obecnie no, w mainstreamie jest prawdopodobnie najlepszym tekściarzem, jak chodzi o opisywanie rzeczy i takie właśnie śmieszne jakieś metafory. Ale moją chyba największą uwagę przykuł kawałek Luka, gdzie właśnie jest to wszystko zwarte w nim, gdzie opisuje tą historię z ochroniarzem i tak dalej. Ja się płyta mi się podoba, jakoś mega się nie jaram, ale na pewno jest dobra, warto słuchania.
No dokładnie, jakby właśnie wspomniałeś o Dziarmie i to było dość kontrowersyjne, że ona jest na tej płycie. Znaczy, bo generalnie ona jest kojarzona z takim talent show star, a nie, Boże, talent show star, gwiazdką programów typu Mam Talent, a tak naprawdę pokazała bardzo fajny poziom i poruszyła dla mnie bardzo ważny temat. Jakby o tym parę razy zdążyłem już dyskutować. O tym, że facet może nawinąć, że chce ruchać i wszyscy to spropsują.
Ale, ta, a laska nie.
A laska jak powie, że lubi seks, no okej, okay, no każdy ma jakieś swoje preferencje, to jest nagle ola Boga, jak ona może powiedzieć, że zamiast kwiatów chce prezerwatywy, jak może być to tak zbereźne w habit i na Częstochowe. No naprawdę, jakby nie rozumiem tych podwójnych standardów, jeżeli facet może powiedzieć, że lubi prawiać seks, no to czemu zabraniamy tego kobiecie, no. Tak bardzo lecimy lewackimi tematami.
Tak, ale gdzieś się utarł, ale gdzieś się utarł jakby przez całe dzieje ludzkości taki jakby, nie wiem, schemat działania czy coś. No. To ciężki temat, ale Dziarma na pewno pokazała pazur.
Pozjadała go na tym kawałku.
No. Oj tak, jakby on jest tak zajebiście melodyjny, jak Adi potrafi śpiewać, no to nie, no to Dziarma to jest w ogóle.
I ten klip jeszcze taki kozacki.
No tutaj
oryginalny.
Tak, tak, klip był taki, że też go oglądałem z otwartą szczęką, taki wow. No.
Nie wiem co jeszcze można powiedzieć, no bo dla mnie ta płyta bardzo mocno trzyma przy odsłuchu. Ale fakt, są takie momenty, gdzie wchodzi ten storytellingowy Adi i ty w tym momencie możesz się zacząć nudzić, bo nie ma nic takiego ciekawego, ale jest to...
Ale nie, właśnie te historie z taksówkarzem czy ochroniarzem były takie ale fajne, wczute się można było złapać.
Jak teraz patrzę, to jedyne, co bym zmienił, to wrzuciłbym pierwszy kosz tak jak jest, potem bym tańczyć czy patrzeć i dopiero potem songi i fotki, promises, placebo, żółty czepek, luka, młach, dzieci we mgle, chwała i ultrafiolet i bass beater. Po to, żeby właśnie było tak, banger, chill, banger, chill, banger, chill. Jakby to było na taką zakładkę, to by się dużo fajniej słuchało. I jeszcze jeden zabieg, który ja muszę mega spropsować. Nie wiem, czy w jakiej wersji słuchaliście, ale na wersji na płycie, na samym końcu, Adi nawija coś na zasadzie, że będzie się żegnał, powodzenia, tam życzy miłego dnia, ale jeżeli kupiłeś preorder, to zostanie jeszcze na chwilę. I chodzi tu o to, że po bass beaterze wchodzą jeszcze dwa ekstra kawałki, które są tylko na wydaniu preorderowym. I to jest tak bardzo fajnie, takie bardzo przyjemne przejście i takie zaznaczenie, że to był jakiś koncept, że to nie jest tak puszczone, bo puszczone, tylko nawet jeżeli on robi odrzuty, to one mają swój koncept.
No tak, tam z tymi kodami QR chyba to było też.
Kody QR to też jest przegenialne zajawka i on zawsze coś takiego kombinuje. Na waflach ryżowych na przykład można było dostać dostęp do starych wafli przez odpowiedzenie na kilka pytań, więc które były jakby w okładce zawarte. Coś takiego. Więc generalnie no, chłopak się stara, żeby te wydania były ciekawe. No ale to chyba tyle można powiedzieć i teraz przejdziemy do tematów, którym ja bardzo chętnie oddam wam głos, bo jakoś mam dobry humor i nie chcę pluć jadem, a musiałbym pluć jadem i jakby...
No to... Dobra, to my pogadamy, a ty potem będziesz pluł jadem. Znaczy ja nie wiem, czy Seba będzie pluł, czy nie będzie pluł jadem, ale ja na przykład nie będę.
Mam pomysł, zacznijmy od ciebie, ty ładnie zapowiesz naszego, mojego ulubionego rapera. Pogadasz, powie Seba, a potem ja tak zakończę na takiej mega negatywnej nucie, żeby nie odstraszać ludzi, bo naprawdę jakby szanuję za wkład w polski rap, no bo jednak bez Białasa nie byłoby SB i nie byłoby tak naprawdę bardzo liczącego się gracza w strefie wydawania, w strefie dystrybucji, nie wiem jak to nazwać, no w strefie labelów tak naprawdę, bo byłoby Quality, przepaść, asfalt, przepaść, nic, przepaść i jeszcze więcej przepaści. Tak, mamy jakiegoś gracza, który ma bardzo ciekawych zawodników pod sobą, no ale mamy też powiedzmy pana prezesa, który, no nie ciekawe, ale proszę bardzo Amadi, zapowiedz o czym będziemy rozmawiać.
No to... Mówimy, jak już powiedział Szymon o Białasie, chodzi dokładnie o album Hype 2000 z Lankiem stworzony, bo to Białas Lanek w takim duecie jest ten stworzony album. I dla mnie to jest chyba mój ulubiony album Białasa. Ten, chciałem powiedzieć najlepszy, ale sam Białas, chyba Białas tak nawinął, że nie ma najlepszych płyt, są tylko te ulubione, więc powiem, że Hype 2000 to jest mój ulubiony album Białasa, bo no powiem tak, dawno nie miałem takiej właśnie jakichś tak mega pozytywnych wrażeń po odsłuchu albumu Białasa, jakoś tam mi, jak nie jestem jakimś super wielkim fanem jego, no bo nie jestem, muszę przyznać, że nie, ale jak odsłuchałem tą płytę Hype 2000 od początku do końca, to Białas tam włożył dużo, dużo emocji, dużo siebie w sumie pokazał i to właśnie bardzo fajnie było słychać, bo się tak jakby pootwierał, dużo część kawałków jest emocjonalna, są też bangery typu Suka Bliać, która otwierała ten album i nie wiem, czy jakiś warsztatowo-techniczny progres zrobił, ciężko mi to ocenić. Chyba nie czuję jakiejś takiej dużej różnicy między jakimiś poprzednimi kawałkami, singlami. Wiem, że Lanek oczywiście cały czas robi dobrą robotę i Lanek bitowo jest naprawdę sztosem, jeżeli chodzi no o tę polską mainstreamową scenę, no to mega, mega dobre produkcje. I Białas też na nich umie nawijać, bo w sumie nie możemy powiedzieć, że Białas nie umie nawijać. Siedzi tu i umie nawijać, myślę, że odnalazłby się na każdym bicie, w sumie to pokazuje. No i w ogóle miałem tak właśnie, jak słuchałem i dzisiaj Adiego Nowaka i Białasa, to sobie pomyślałem, jak fajnie, że w tym podobnym okresie, w ciągu tygodnia czy tam miesiąca w mainstreamie pojawiły się właśnie te dwie płyty, bo to jest dwóch zawodników, którzy są już ustawiani w mainstreamie, mają już pieniądze za Apple i tak jakby już wygrywają życie dzięki tej muzyce. I to są dwie płyty, w której obaj tak jakby pokazują, jak wygląda, nawijają o tym, jak wygląda życie tego właśnie takiego większego, popularniejszego muzyka. I Adi Nowak to mega pozytywnie tak jakby ukazuje, a Białas czasem pokazuje tą taką gorszą stronę bycia popularnym, tą męczącą. No i dla mnie właśnie mega, mega przyjemnie się tego słuchało pod względem tego, że Białas się właśnie tak otworzył, pokazał tu nawinął, pokazał to środowisko, czyli właśnie tą sytuację bycia mainstreamowym raperem z innych stron. Dla mnie props, bardzo spójna, emocjonalna płyta. Plus kilka bangerów, które można puścić gdzieś na melanżach. Więc mówię, jakoś mocno się nie podniecam, jak na przykład właśnie Adim, ale też nie hejtuję, bo mówię, dawno nie słyszałem tak dobrej płyty od Białasa.
Nie, mi się cały czas przypomina nasza rozmowa, która gdzieś jest chyba wrzucona na fanpage a propos właśnie najlepszej płyty Białasa, no ale nie wiem, ja nie zmienię chyba zdania, ale Seba, wiem, że ty będziesz chyba takim przejściem między moim mocno hejterskim
nastawieniem, tak, ja też mam taką nadzieję właśnie,
a takim trochę jeszcze pozytywnym, bo chwilę o tym gadaliśmy jednak.
No tak, no to jak chodzi o mnie, to tam mam jakiś dodatkowy background, bo byłem na premierze prasowej Hypera 2000 i gdzieś tam też był taki krótki wywiad prowadzony właśnie z Białasem, z Lankiem i z Menago Flexem, czyli współwłaścicielem SB. O tym, że no ta płyta muzycznie, jak chodzi o muzykę Lanka, to jest taka dosyć, nie ma tu nic nowego, a chociaż Lanek mówił, że mógłby to robić, ale tutaj jest wszystko skupione na tej treści i widać, że jest dużo i to jest bardzo emocjonalna płyta z wieloma przekazanymi, nawet takimi gorszymi historiami Białasa, jak tam gdzieś kiedyś no ciężej miał w życiu. No i tutaj panowie dosyć skupili się no głównie na treści. Lanek sam jakby mówił w wywiadzie, że są to tylko podkłady muzyczne, że nawet jakby instrumentalami by tego nie nazywał. Tutaj treść gra największą rolę. Białas opowiada o swoich cięższych historiach, gdzie to miał gorzej w życiu. Była ta historia właśnie też przedstawiana na fanpage'u SB Mafii bodajże. To pamiętne zdjęcie, które wtedy wydawało mi się śmieszne, zabawne, a teraz tak bardziej patrzę na to trochę z żalem. A muzycznie no płyta, właśnie dużo jest tych historii i to jest coś, co można sobie posłuchać tak właśnie też w skupieniu, ale niektóre numery mogą latać po domówkach, na przykład Suka Blat. Też jakby panowie mówili w tym wywiadzie, że gdzieś tam jest to trochę zabieg marketingowy na ten tytuł, no bo gdzieś my w Polsce słuchamy sobie Ukraińców, Rosjanów i gdzieś tam ten ich język jest dla nas trochę taki zabawny, też się tam wkręca dosyć w panie ostatnie hity, no Feduka chociażby, a wcześniej też no Faraona dużo w Polsce słuchaczy rapu słucha.
A samo określenie Suka Bliać się mocno z CS-em kojarzy, który tak, też jest tak, popularny.
Tak, no i właśnie jest to taki trochę też marketingowy ten, żeby może gdzieś tam na wschodzie słuchano tego numeru i podobno po statystykach odniosło to sukces, w sensie, że gdzieś tam dociera do tych osób ze wschodu.
No, to taka ładna ciekawostka, fajne.
No, ale to generalnie mam tak, że nawet jeżeli ja mam trochę taki hejterski nastrój, to i tak zdarza mi się nucić kawałki Białasa, bo one są faktycznie dobre i to jest najgorsze, bo faktycznie ta płyta to jest takie uzewnętrznienie się. I nie chciałbym, żeby jakby umniejszyć to przez to, że po prostu mi jako Białas, jako raper nie siada, bo jednak szanuję za to, że miał odwagę nagrać cały album o tych najczarniejszych emocjach, no tylko w tej swojej takiej białasowej formie, która po prostu mnie nie zachwyca. I faktycznie to, co ty mówiłeś, Seba, że ten background bycia na tym wywiadzie też jest spoko, bo daje ci troszeczkę inny pogląd na sam album. No, dla mnie no, to jest to samo. Ja czuję po prostu taki odgrzewany kotlecik, że Białas jak się złapie jakiejś stylówy, to ją bardzo mocno eksploatuje. Jakby nie kombinuje, nie wychodzi poza schemat, to fajnie działa, to fajnie bangla, więc róbmy to. Czy to jest złe? Dla mnie tak, bo nie potrafię tego słuchać. Czy to jest złe dla słuchaczy? Nie sądzę, bo ma to swoich odbiorców, ludzie to propsują, więc czemu to ma takie nie być? Jakby przez pryzmat mnie, jednego egoisty, narcyza, no nie można ułożyć całego rapu, no. Jest to i tak, ma swoich odbiorców, więc jest to dla kogoś ciekawe. No ja tego nie będę propsował ze względu na to, że po prostu sam odsłuch mnie męczy. Jakby, no na potrzeby podcastu odsłuchałem Hyper 2000 nawet chyba dwa razy, więc czuję, że się poświęciłem dość mocno. I za pierwszym razem strasznie świerzbił mnie skip button. Po prostu, żeby jak najbardziej przeminąć kawałki, bo czułem, że po prostu wpadam w taką monotonię i tak, czy to jest ten sam kawałek, czy już następny, czy co się dzieje. No i tak przeleciało, no. Nie mam z tym jakichś pozytywnych doświadczeń, zdecydowanie bardziej z duetu Solar Biała z wolę Solara, ale też jakoś ostatnio mnie nie zachwyca. I nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć, bo po prostu, no, czekam, może wreszcie Białas mnie kiedyś zaskoczy, na razie tego nie dostałem, ale dostaliśmy też do tego In Heist We Trust 2, czyli epkę, na której mamy fity, w przeciwieństwie do Hypera. No i dla mnie to była tak samo ciężka przeprawa. Jakby no...
Po co o tym mixtape w ogóle wspomniałeś?
Jak to
była taka ciężka przeprawa?
Bo nie wiem, bo po prostu chcę zaznaczyć, że to było. Jakby chcę zaznaczyć, że rozbawił mnie fragment, gdy spisywali teksty Desperadosa i podczas tekstu, podczas kawał...
Zwroty blachy.
Tak naprawdę napisali, no jakieś pierdolenie, dajcie sobie spokój, szkoda tracić na to czas, czy coś takiego, więc okej.
Ja właśnie myślałem, jak to widziałem, bo ja zanim odsłuchałem kawałek ten z blachą, to widziałem właśnie tego screenshota z Geniusa i myślałem, że on faktycznie tak jakoś niewyraźnie nawinął czy coś takiego, ale odsłuchałem ten kawałek i ja tam wszystko odczaiłem, o czym on nawija, więc nie wiem, o co chodzi dla Geniusa w sumie.
Hejt jest na tego, na blachę, dosyć mocny.
No, to chyba
myślę, że to przez to.
To chyba jest właśnie największy jakby aspekt. Ale jak wam siadł In Heist We Trust? No bo ja pisałem przed nagrywkami, że wracam z pracy, ale odsłucham jeszcze In Heist We Trust, żeby było, że odsłuchałem, ale cierpię i jeżeli umrę, to wiedzcie, że na znudzenie, nie szukajcie moich zwłok.
No i... Dla mnie najciekawszy chyba jest kawałek z Jankiem. Dobra, ten.
No to tak, bo Janek jest zajebisty i Janek to jest props.
Tak, ja też właśnie ten numer mi się spodobał, ale gdzieś tam bym nie wracał do niego, a jedynym w sumie numerem, który bym gdzieś zapętlał kiedyś, pewnie na domówkach jak już,
to jest
Grill u Gawrona.
O tak, tak, nie, tak, faktycznie, panowie, faktycznie, Grill u Gawrona jest najlepszy na melanż, bez kitu.
Znaczy to jest dobre na melanż, ale to jest jakiś chwyta.
Ja tu sobie przybijam piąteczkę z Sebą, kolejny styk party, zaczynam na secik tym kawałkiem i jalo.
Zdrajca. No i świetnie.
Nie wierzę. Nie no, panowie, no nie powiecie mi, że wam się to nie kojarzy z jakimś chwytakiem albo z jakimś chamskim podrywem.
Nie, co to?
Nie.
Ja też takie pomyślałem.
Najgorzej. Jakby, nie wiem, można było wszystko wybrać, ale Grill u Gawrona to jest tak...
Nie, faktycznie, najlepszy wybór, faktycznie.
Dobra, nie, skończmy to, jakby, Kat, proszę DJ Pull Up, DJ Amadi, poproszę wstawkę dźwiękową, Psycho. Yeah. Dobra, no to teraz przejdziemy takim trochę twistem, bo omówiliśmy single, wleciliśmy w albumy i wrócimy do singli, ale tak jak mówiłem podczas naszej rozgrzewki, że projekt tymczasem potraktuję jak taki mini album. A wręcz mini performance, bo ja jestem pod wielkim wrażeniem i dostaliśmy Żabsona z Ukrytym w Mieście Krzyku, który pozbawił duszy, Ukryty w Mieście Krzyk. Dostaliśmy też oczywiście Piromana od PZ-a, który pozbawił duszy Piromana od Żabsona. Dostaliśmy również sokoła...
Na koniu.
Na koniu.
Dobrze, dobrze.
I sitka, który chyba
w samochodzie. Sitek jest w samochodzie.
Który jest najbardziej pominięty, bo ja nie wiem, ja dzisiaj pierwszy raz słyszałem wersję sitka i to się nie umywa dla mnie do niczego. Więc tak, panowie, jakby... Tak spoilerując, o jeszcze pozbawianiu duszy my porozmawiamy, ale na spokojnie, jakby nie tym razem, zobaczycie, co dla was szykujemy. Porozmawiamy tak stricte o samym projekcie, tymczasem zapomnijmy o pozbawianiu duszy. Więc tak, panowie, tak najprościej, który kawałek dla was najlepszy?
Dla mnie Sokoła.
Okej, okay, a Madi?
Duża walka między Sokołem a Żabsonem, myślę, z delikatnym zwycięstwem Żabsona jednak.
To ja powiem tak, jak wyszedł Sokół, jarałem się Sokołem i to bardzo mocno, jak wyszedł Żabson, to stwierdziłem, że to jest kawał dobrej roboty i Jezu Chryste, Steez, błagam, bądź moim mistrzem. I chyba to właśnie u mnie zadziała tak, że i to, ale na korzyść jednak Sokoła. Bo jakby tam było więcej charakteru, ciekawych zabiegów, no i nie wiem, taka palma pierwszeństwa.
Charyzma
I przede wszystkim była dusza, bo u Żabsona nie ma duszy.
I był koń.
Dokładnie.
I żeby Kubuś trzymał przy orderach, nie pokazywał nikomu kart. Nie no, tak już bez beki, jakby... Nie wiem, chyba najlepsze wrażenie na mnie zrobił. To chyba było najlepsze wejście, jakie można było zrobić, bo jakikolwiek inny singiel nie pozamiatałby tak, jak pozamiatał Sokół. Bo nie dość, że teledyskowo to było coś ślicznego, to jeszcze klimatycznie było po prostu wspaniałe. I ja się jaram, ja lubię się jarać, jakby jak rap daje mi taką mocną zajawkę, to ja jestem na tak, biorę to w ciemno i więcej takich projektów. Nie wiem, jak wy, panowie, co wy o tym myślicie, bo po prostu no, ja zawsze lubię eksperymenty, jakby eksperymenty to jest plus 10 do bardziej props niż hejt. Więc wiecie, to jest ważne.
Bardzo fajny projekt, tylko gdzieś tam właśnie ten sitek, jak wspomniałeś, pomijany dosyć. Liczby na YouTubie trochę inaczej mówią w sumie, bo ma nawet więcej niż Żabson obecnie. To jest dosyć dla mnie ciekawe, ale według mnie ktoś inny mógłby być na jego miejscu, bo nie wiem, mnie to w ogóle nie przekonuje. Ale Sokół, PZ czy Żabson, świetna robota. I tu wiadomo, ty też wspomniałeś o Steezie, ale też nie można zapomnieć o Zbizepie, jeżeli dobrze czytam ksywę. No i klip w sumie Sokoła to pewnie któreś 10 tysięcy poszło, co czuć, jak wspomniałeś. Tylko szkoda trochę, że PZ czy Sokół ostatnimi czasem jakby mało robią na scenie i jedynie pojawiają się gdzieś przy tych sponsorowanych projektach. Gdzieś trochę mam do tego jakiś
tak, dlatego, ból. No, ja tak samo czuję i dlatego może tak właśnie ludzie się mega tym podjechali, że tym Sokołem w ogóle, jak on po takiej długiej przerwie wraca z takim kawałkiem, z taką charyzmą, no takim wszystkim, no to nie dziwne, że to ma takie wyświetlenia, że to zrobiło taki ogień na scenie.
Znaczy powiem...
Ani nie zgreda, ani nie ma Ola.
No. Jakby ja rozumiem ten ból i ja pamiętam moją jedną rozmowę z Małolatem, gdzie właśnie było, że no... że on by płyty PZ-a to by się nie spodziewał i to mówił już w 2015 roku, że nie, że prędzej Małolat wypuści coś z kim to była zapowiedziana epka? Z Auerem? Prędzej on wypuści coś z Auerem niż PZ, bo po prostu no PZ nie ma w tym jakiejś zajawki. No może to jest smutne, że jak sypną hajsem, to PZ zdobywa zajawkę, ale no jeżeli on ma za hajs mieć taką zajawkę i robić takie rzeczy, to bierz cały hajs naszego kraju i rób to, kurwa. Proszę bardzo, bo jakby to, że EB wciska tyle pieniędzy w polski rap, to jest dla mnie po prostu coś wspaniałego, bo teraz poszli bardzo grubo. Wydarzenie w Krakowie, piwa sygnowane raperami w teatrze. Piwa sygnowane raperami, 4 teledyski. Tak naprawdę nie wiem, wynajęcie Steeza, żeby to wszystko skleił. Jeszcze wcześniej przecież było jeszcze tymczasem od tego typa Mesa. Widać, że osoba, która zleca promocję, jest też zajawiona tym rapem i albo akceptuje taki sposób promocji, bo jest to coś, co no 100% propsów moich zdobywa, bo jeżeli oni mają tak wydawać swoje pieniądze na reklamę, to niech to robią. Tyle ode mnie, bo nie mam takiego.
No ja ogólnie, jak mówiłeś już o koncercie, to no troszeczkę żałuję, że nie mogłem wiedzieć tej relacji live, bo gdybym był wtedy na chacie, a niestety nie byłem, to bym to pewnie oglądał, ten koncert, bo jeżeli właśnie, jeżeli Steve nad czymś czuwa, to ja jestem o to spokojny, że to będzie ogień, sztos i w ogóle. No bo ten koleś ma łeb w tej muzyce i wie co zrobić, jak zrobić, by było przepięknie, by było wszystko przesztost. Więc ja wielkie w tym całym projekcie składam wielkie ukłony dla Steve'a, bo widać na tych wszystkich making-offach, które wychodziły przed kawałkami, jaką on ma tam zajawę. Steve, i jak on tam dyryguje wszystkim, jakie on ma pomysły, jakie ma patenty. Ja na przykład, zanim wyszedł kawałek Grabsona, to cały ten filmik, ten making of przed tym, to już obejrzałem z dziesiątki razy, bo tak byłem zajany tym bitem, tymi wszystkimi patentami, jakie tam Grabson ze Steve'em wymyślają, że po prostu zanim to wyszło, to ja już to znałem. Ten refren, czy tam te wszystkie urywki, jakie były wykorzystane w tym making offie, to już wszystkie na pamięć znałem wszystko, no bo tak na ten tak czekałem na te wykonanie Grabsona, na ten beat, ten synth w tym bicie takim, bicie Nuna, który jest zajebisty w oryginale, na którym nawija PZ, i przerobienie to na new schoolowy beat przez Steve'a i autotune na bicie Steve'a. To no dla mnie poezja. Ja się jaram tym kawałkiem, tym projektem i w ogóle ukłony dla wszystkich ogarniających to naprawdę.
No. Znaczy nie wiem, jak ty sobie miałeś szansę obejrzeć ten live, czy też
nie? Nie, też niestety nie widziałem. Gdzieś widziałem relacje, w sensie nie wiem, czy to z legalnego źródła, ale jeszcze nie oglądałem jej nawet. Co złego to nie.
No. Znaczy, ja powiem tak, że niestety trochę się zamotałem w mieście oczekując i nie dojechałem, żeby sobie obejrzeć na spokojnie retransmisję czy transmisję z tego koncertu, ale to też był dobry zamysł, jakby te wjeżdżanie windą, te klimaty. No i oczywiście, jeżeli spodobał wam się koncert Tedego, zapraszam do Dream Club Kraków na jego koncert. No bo...
Jaki meme w ogóle.
No, ale to tak było memiczne, jakby ja rozumiem, że trzeba...
Pytaj jeszcze, czy Sarius był pijany.
Jezu, nie, proszę, jakby czy możemy wprowadzić bana na wspominanie o tym artyście? Dziękuję. Wniosek
nie,
rozpatrzony.
Nie, artystą jest bardzo dobry.
No niestety. Nie, no dobra, śmieję się trochę, ale naprawdę, jakby sam ten projekt był dość memiczny, sam ten koncert, ale też...
Ten koncert, no bo po prostu wyłapali ludzie niektóre śmieszne szoty tak zwane i beka.
No, ale powiem, że naprawdę szanuję za zebranie tamtych zawodników, bo jakkolwiek można śmieszkować z Tedego, no to jest dobry zawodnik. Jakkolwiek można nie lubić Sariusa za to, co robi jako osoba, to jest dobry raper. Jakkolwiek można... Nie no dobra, Rasa trzeba kochać, bo to jest przewspaniały raper i jeżeli ktoś powie, że Ras jest słabym raperem, no to zapraszam do oktagonu, ale tak naprawdę zebranie tam ludzi, którzy występowali, było czymś po prostu naprawdę
no
na
tam był
Grabson,
o co chodzi, plan B, Has, Ted, no cały przekrój sceny, od new schoolowej po troskulowo, old schoolowo, no wszystko.
I to chyba nawet było podzielone na 4 akty, jak w teatrze. To po prostu dla mnie było naprawdę genialnym podsumowaniem całego projektu. I jak się zapatrujecie na podobne rzeczy? I tutaj, poza tym jak się zapatrujecie, dam wam zagwozdkę. Jakbyście dobrali dwóch raperów, możemy nawet zrobić pauzę na chwilę. I powiedzieli mi, jakie remiksy byście chcieli, w jakich dwóch ludzi, dobra pytanie. Bo jest to ciekawy aspekt, bo tak naprawdę i dobry taki case study, bo to jest zajebisty motyw na dalszy rozwój, nie wiem, projekt tymczasem 2, czy po prostu dalsze ciśnięcie w to. Ale tak naprawdę...
Ale newschoolowy raper z oldschoolowym raperem, o to chodzi?
Obojętnie, stary, może być to nawet newschool, po prostu kogo byś chciał zobaczyć w podobnej stylistyce i na odwrót? Bo na przykład fajnie by było, jakby połączyli takich totalnie dla mnie nie tyle newschool, truschool, tylko na przykład mega muzycznego rapera albo mega muzycznego twórcę jak Guerrilla z takim po prostu raperem, który mocno trzyma się klasyka, albo nie wiem, Rasa, który by się połączył z kimś, kto po prostu ciśnie taką mocarną bragą i żeby się odnaleźli w różnych stylistykach. I dla mnie właśnie, tak jak powiedziałem, na przykład Guerrilla i powiedzmy, że tak, żeby ułatwić, to Guerrilla i Mes. Mimo że Mes kombinuje muzycznie i właśnie mógłby się na tym sprawdzić, jakiś klasyk od Mesa i jakiś nowy z hitów Guerrilli, chociażby 80-80-80, wink wink. I powiedzmy, że Raz złączony z Adim Nowakiem, pokombinujmy tak. To są moje dwie propozycje.
Ja bym usłyszał newschoolowego, o co chodzi, czyli tego obecnego, z nowego koloru, na jego własnej interpretacji utworu Silny jak nigdy, wkrowiony jak zwykle, Groby Mielski.
Dobra.
Ukradłeś mi parę.
Nie wiem, poza mną. Ale...
Seba, bez kitu myślałeś o melodii, o co chodzi?
Tak, tak.
Ja no sztos.
To idźmy dalej, Bolson i Żabson.
Tak, i Paluch i Wadstoja.
Paluch i Wadstoja, ja to widzę. Jakby od Palucha to musiało być coś sentymentalnego, a nie takiego nowoczesnego jak Oko.
Za wszystko na przykład, nie wiem czy kojarzysz.
No, albo Bez Stachu.
O, no.
Dobra, no to tak jak ciśniemy, no to najlepszy raper polskiej sceny MS Machine Gun i TD. O ta. Nie no, to już poleciała abstrakcja, jakby trzeba było się pośmiać, ale jest sporo takich graczy, którzy mogliby to jeszcze wziąć udział w tym.
To ja jeszcze taką parę dorzucę, taką sobie bardziej na poważnie, bo tamta trochę dla żartu była, to Kas Bałagane i Vito z Vitaminy.
Wow, bez kitu, wow, co ty wymyśliłeś, wasy Seba, no?
Mózg rozjebany. No, ale tak...
Stis, wierzymy w ciebie. Organit.
Uwaga, jeżeli którakolwiek z tych par się spełni, numer konta podaję w opisie odcinka. 60% dla Kstyka, 40% dla nas. Będzie na bilet do Warszawy. Dziękuję, dobranoc. Nie no, tak na poważnie, panowie, no... Co możemy jeszcze powiedzieć? Możemy tak wymyślać te pary bez końca, ale chyba czas zmierzać do końca pierwszego odcinka z serii. Tak, spoiler, uwaga! Sebę ukradliśmy na aż 2 odcinki i zobaczycie, bo lecimy dalej, ale tak naprawdę w tym momencie robimy dla was lekką pauzę, najprawdopodobniej na tydzień, więc... Ja się z tej strony żegnam. Jak zwykle przewspaniale było was gościć na waszych głośnikach, słuchawkach, podczas gotowania zupy, ćwiczenia na siłowni. Nie wiem, co robicie, ale bardzo się cieszę. Bardzo ci dziękuję, Seba, że nas odwiedziłeś i mam nadzieję, że do szybkiego usłyszenia. Amadi, no co mogę powiedzieć? Jak zwykle przyjemność z tobą nagrywać, więc ja się żegnam, zapraszam na nasze social media, zapraszam tak naprawdę też do Kstyka, bo tam coraz...
Tak naprawdę też.
Oczywiście trzeba walnąć fuck up na pożegnanie, bo tak też pojawiają się tam coraz bardziej obiecujący zawodnicy i nie zdziwię się, jak niektórzy artystów, których teraz Kstyk sobie tak przyjmuje, dostaje na maila, za niedługo będą kręcić takie liczby, że będziemy stać jak tacy dziadkowie. A za moich czasów to on tysiaka osiągał. I to tyle na dziś. Na razie.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Siema, elo, pozdrowki.